Dzień dobry Państwu, witamy na naszym spotkaniu niezwykłym z tego powodu, że udało nam się zaprosić do rozmowy panią Sabinę Goszkulę, która jest wicestarostą powiatu krapkowickiego i z którą chcemy porozmawiać o temacie bardzo aktualnym, a mianowicie o walce z pandemią COVID, widzianą właśnie z perspektywy powiatu, z perspektywy szpitala powiatowego. Nazywam się Tomasz Bochenek, jestem tutaj wraz z panią Dominiką Duszą, która jest, tak jak ja, jesteśmy pracownikami Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Jagiellońskiego Kolegium Medicum. Jest z nami również pan Maciej Furman, do niedawna jeszcze również pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego, natomiast obecnie doktorant w Wydziale Nauk o Zdrowiu. Witamy serdecznie panią, pani starosto. Ja od razu też powiem, skąd wziął się pomysł na tą rozmowę. Otóż pani starosta Goszkula była jeszcze niedawno także studentką naszego instytutu, studentką studiów podyplomowych zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Jej praca dyplomowa dotyczyła właśnie walki z pandemią COVID. Witamy serdecznie pani starosto.
Witam serdecznie Państwa, witam wszystkich odbiorców dzisiejszego spotkania. Tak, rzeczywiście kończąc u Państwa studia, moja praca miała dotyczyć szpitala powiatowego, natomiast temat był pierwotnie zupełnie inny. Zbiegło się to z koronawirusem, w związku z tym nastąpiła zmiana tematu, dość ryzykownie podjęta, ale chciałam się z tym tematem zmierzyć z uwagi właśnie na doświadczenia związane po pierwsze z tym, że szpital jest rzeczywiście szpitalem powiatowym, spółką powiatową, więc trochę od strony takiej nadzorczo-zarządczej, ale też, tak jak wcześniej wspominałam, uczestniczyłam od marca w wolontariacie w szpitalu w związku z koronawirusem i to dało mi taki pełny obraz i doświadczenie wielu napotkanych sytuacji w związku z pandemią, stąd też zmiana tematu.
Ja jeszcze dodam, że praca dyplomowa została obroniona z wynikiem bardzo dobrym, a promotorem tej pracy był pan profesor Krzysztof Sowada. Także przy okazji gratulacje jeszcze raz z powodu obronienia tak dobrej, czy bardzo dobrej pracy. Zadam też pytanie takie techniczne, czy nas dobrze widać i słychać? To do tych, którzy w tej chwili nas obserwują. Jeśli są jakieś problemy, to proszę dać znać na czacie. Ja może zacząłbym od tego, żeby zapytać panią o to, jaka jest właściwie rola powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, no i władz powiatowych, które pani reprezentuje, w zapewnianiu w ogóle ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu, dla obywateli powiatu, w tym przypadku krapkowickiego. Może nie wszyscy z naszych słuchaczy orientują się, co ma powiat do ochrony zdrowia.
No myślę, że większość mieszkańców nie zdaje sobie do końca z tego sprawy. Raz, że jest to rzeczywiście zapis też ustawowy, dający pewne możliwości związane z zapewnieniem dostępu do opieki zdrowotnej, no ale przede wszystkim większość powiatów w Polsce posiada jednak szpitale powiatowe, które najczęściej są spółkami i to ze stuprocentowym właśnie udziałem tutaj powiatów. W związku z tym, no na władzy oczywiście szpitala, na prezesie szpitala, personelu, dyrektorze do spraw medycznych i wszystkich służb należy zapewnienie tej opieki zdrowotnej. No jednak tutaj decydujące zdanie w tym temacie ma powiat krapkowicki, w tym przypadku zarząd powiatu krapkowickiego, no, który musi się liczyć też z podejmowanymi pod tym kątem wydatkami finansowymi. No bo jak wiemy, system służby zdrowia w Polsce gdzieś tam ciągle posiada jeszcze różnego rodzaju deficyty, więc wiąże się to też przede wszystkim nie tylko ze wpływem na to, jak szpital funkcjonuje, ale też z konkretnymi nakładami pieniężnymi na te placówki. Mhm.
Czyli możemy to określić w ten sposób, że jest szpital powiatowy, którego organem założycielskim jest jest powiat, tak, jest starosta powiatu i ten szpital świadczy usługi zdrowotne. Przede wszystkim dla mieszkańców powiatu, ale przypuszczam, że w waszym przypadku może powiedziałaby pani starosta też o profilu tego szpitala. Domyślam się, że to nie tylko mieszkańcy waszego powiatu. Pojawia się pytanie, w jaki sposób ten szpital jest finansowany i kto go finansuje?
80% kosztów właściwie to są tak zwane koszty personalne i te koszty są pokrywane przez NFZ w ramach kontraktów, które zabezpiecza. Natomiast każde większe inwestycje dotyczące remontów czy zakupu profesjonalnego sprzętu jednak spoczywają już tutaj bezpośrednio na barkach właśnie powiatu krapkowickiego, który jest 100% właścicielem spółki. To oczywiście wynika z przekształceń i ze zmiany przepisów, które w Polsce nastąpiły. No, wcześniej te szpitale były SPZOZ-ami, ZOZ-ami i wtedy też posiadały największe zadłużenie. Powiaty przejęły te szpitale też właśnie z dość dużym zadłużeniem, które trzeba było płacać, z którym trzeba było się zmagać. Nasz szpital w tym miejscu, w którym jest obecnie, jest stosunkowo nowym szpitalem, wybudowanym właśnie z budżetu powiatu krapkowickiego w ramach obligacji, które powiat na ten cel zaciągnął.
Nigdy nie byłem w Krapkowicach. Pani starosta mówi, że wasz szpital jest nowym szpitalem. Ja znalazłem informację, że pierwsze wzmianki o szpitalu w Krapkowicach pochodzą bodajże z XIV czy XV wieku. Ale to tak tylko jako ciekawostkę taką historyczną tutaj chciałem przytoczyć. A jaki jest profil tego szpitala? Czy jest to szpital ogólny, czy jakiego rodzaju oddziały państwo macie?
Posiadamy w swoim szpitalu posiadamy oddział internistyczny, tak zwany wewnętrzny, posiadamy oddział chirurgiczny, pediatrię ginekologiczno-położniczy i cały szereg usług dodatkowych, które świadczymy w formie niekomercyjnej bądź komercyjnej. Jest też urologia jednego dnia, jest okulistyka i mnóstwo badań i działań takich typowo już specjalistycznych. Najnowszy nabytek szpitala to ostatni tomograf kupiony właśnie z funduszy unijnych z budżetu województwa opolskiego.
Rozumiem. A jaka była rola szpitala powiatowego w walce z pandemią? Mija już w tej chwili rok, tak? Niedługo od wybuchu pandemii. Jak to wyglądało w powiecie krapkowickim? Kiedy szpital włączył się? Jaka była rola też władz powiatowych w tej walce z pandemią? Była i jest.
No, rola była ogromna. Myślę, że należałoby tutaj właśnie zacząć od początku, od sytuacji, kiedy to wszystko się zaczęło. Nikt tak naprawdę w Polsce nie był przygotowany na pandemię ani na to, jak to wszystko będzie do końca przebiegało. Myślę, że gdyby dzisiaj tutaj w rozmowie uczestniczyli wirusolodzy albo lekarze zakaźnicy, to pewnie też by to potwierdzili, że jednak ta część medycyny dotycząca właśnie oddziałów czy szpitalów zakaźnych, jest trochę ciągle gdzieś tam pod nodze, tak? Zajmują się wszyscy takimi podstawowymi rzeczami do tej pory znanymi. No tutaj pojawiło się coś zupełnie nowego, z czym musieliśmy się wszyscy zmierzyć. Nie tylko my jako powiat, ale też i po stronie rządowej. Więc tutaj bardzo ważne było współdziałanie i współgranie wszystkich instytucji wspólnie. Podejmowaliśmy mnóstwo działań też sami, na własną rękę, nie czekając za każdym razem na wytyczne ze strony właśnie rządowej. No, uczyliśmy się troszkę metodą prób i błędów w niektórych tematach, ale było dla nas od samego początku bardzo oczywiste to, że muszą być wszystkie ręce na pokład, niezależnie od tego, co robimy w powiecie krapkowickim, co robimy w samym starostwie, to zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie trzeba podejmować wiele takich działań, kiedy trzeba będzie delegować do pracy w szpitalu nawet naszych pracowników. Stąd też między innymi powstał pomysł wolontariatu, o którym wcześniej wspomniałam. W początkowej fazie chcieliśmy, aby ten wolontariat w szpitalu odbywali no zawsze bardzo nam pomocni strażacy ochotnicy z ochotniczych straży pożarnej. Jednak właśnie w związku z tym, że się wszyscy wszystkiego uczyli, to trochę panował na początku mały chaos decyzyjny. Znaczy pojawiało się na samym początku bardzo dużo różnych zakazów. Czyli strażacy dostawali tam ze swojego resortu zakazy dotyczące właśnie chociażby uczestniczenia w triażu szpitalnym. Personel medyczny, który pracował w ramach różnego rodzaju umów zleceń, nagle dostał, zwłaszcza ten, który pracował w szpitalach zakaźnych, no dostał zakaz świadczenia pracy właśnie w ramach tych umów zleceń w szpitalu, w którym sobie pracownicy dodatkowo dorabiali. Także tutaj było bardzo takich no, na początku działań, może trochę wynikających z paniki, może trochę nie do końca też z niewiedzy przed tym, jak to wszystko będzie wyglądało, ale jednak te zakazy bardzo mocno utrudniały podstawowe funkcjonowanie. Trzeba było przede wszystkim się skupić na zapewnieniu pacjentom dostępu do szpitala, ale też zrobić wszystko, żeby wyeliminować no, zakażenie w szpitalu. Nam bardzo, bardzo długo, prawie przez cały dotychczasowy ten okres epidemii udawało się uniknąć zakażenia wewnątrzszpitalnego i myślę, że no nie przeceniając jakoś szczególnie tutaj tego triażu wspomnianego, ale myślę, że w głównej mierze był to jednak duża zasługa właśnie tego triażu, który był przeprowadzany. W swojej pracy ujęłam też ankiety, które były pod ten triaż specjalnie wykonywane, jakie pytania się zadawało osobom, które do szpitala w różnym celu przychodziły. To pozwoliło wyeliminować już na wstępie potencjalnie osobę zakażoną, która jednak do szpitala nie weszła.
Ja tutaj dodam, że triaż to jest selekcja, prawda? Taka jak na polu bitwy.
Rzeczywiście triaż to nie jest, to słowo triaż no brzmi trochę tak pewnie no nie wiadomo. Natomiast no, używanie słowa selekcja w szpitalu jest chyba jeszcze gorszym sformułowaniem, w związku z tym gdzieś tam ciągle się posługiwaliśmy jednak tym słowem triaż. Tak rzeczywiście to była taka wstępna selekcja pacjenta, który, tak jak mówię, w różnym celu wchodził do szpitala, bo nie tylko po to, żeby trafić na konkretny oddział, ale też na badania specjalistyczne. Tam odbywał się pobór temperatury, tam były specjalne przygotowane pytania, na które mieszkańcy odpowiadali właśnie dotyczące kontaktu z osobami, które mogłyby być zakażone. Na naszym terenie było to jeszcze o tyle istotne, że jesteśmy takim powiatem, w którym bardzo dużo osób pracuje też za granicą i w weekendy przyjeżdża do domu, do swoich rodzin, więc jednym z takich kluczowych właśnie pytań był też o kontakt osób no, przyjeżdżających w danym dniu, w danym tygodniu z zagranicą i to też pozwalało wyeliminować właśnie wchodzące do szpitala osoby, które mogłyby ewentualnie być zakażone.
A co było najtrudniejsze w tym pierwszym okresie? W tej było uczenie się, było spotkanie z czymś zupełnie nieznanym, prawda? Wszyscy faktycznie zapomnieliśmy o tym, że choroby zakaźne mogą tak poprzestawiać świat i poprzestawiać nam życie, prawda? Faktycznie tak było. Co było w związku z tym najtrudniejsze w tej sytuacji?
No myślę, że na początku najtrudniejsza była taka też troszkę niewiedza jednak mimo wszystko personelu. No personel ma podstawową wiedzę dotyczącą oczywiście zakażeń i postępowania i obowiązywały w szpitalu już procedury, natomiast nie na taką skalę i nie na skalę takiej pandemii, więc na początek musieliśmy się skupić nad przygotowaniem różnych procedur i wdrożeniem ich w szpitalu i tutaj też po raz kolejny no, wszystkie ręce jednak na pokład, bo chodziło nam też o to, żeby nie były to tylko takie procedury ze spojrzenia czysto medycznego, bo jak się potem okazało właśnie przy tworzeniu tych różnych procedur, no tutaj kadra medyczna miała trochę inne spostrzeżenie, a my jednak jako osoby z zewnątrz, które bardziej czuły się w roli jednak zdecydowanie pacjenta, czy na przykład osoby odwiedzającej, to mieliśmy na to zupełnie inne spojrzenie. Niestety no, trzeba było do szpitali, które do tej pory są jednak szeroko otwarte na przyjmowanie osób, członków rodziny w formie odwiedzenia, czy to na przykład porodów rodzinnych, no tutaj sytuacja wymusiła no, zakaz odwiedzin i zakaz porodów rodzinnych. Spotykało się to z różnym odzewem i z różnym odbiorem chociażby rodzin pacjentów czy przyszłych mam. No ale taka była na ten moment sytuacja i tak sytuacja tego wszystkiego wymagała. Myślę, że dużym też wyzwaniem były same wymazy, same przeprowadzanie testów. Na początku były dopuszczane tylko właśnie wymazy, tylko testy PCPR i tutaj no jednak trzeba było bardzo długo czekać na wyniki tych testów. My na początku, tworząc przy szpitalu w ogóle pierwszy w województwie punkt wymazowy, no podjęliśmy taką decyzję tutaj samodzielnie w starostwie, w porozumieniu z prezesem szpitala, że taki punkt utworzymy. Te wymazy były pobierane i były one zawożone do Warszawy, więc to też był tutaj jakby logistyka tego wszystkiego była bardzo duża. Na te wyniki czekało się różnie. Czasami się czekało 3 dni, czasami się czekało tydzień, w zależności od tego, jak następowała tutaj fala zakażeń i ile osób było chorych. Myślę, że to była najważniejsza sprawa, bo raz, że pomagało nam to też w wykluczaniu trafiania do szpitali pacjentów jednak no, chorych, pozytywnych, ale pomagało nam to też przy testowaniu wszystkich innych mieszkańców, którzy gdzieś tam czuli się w jakiś sposób właśnie zagrożeni, tych osób, które wracały z zagranicy i na przykład już zostawały tutaj w domach. Na pewno dużym ułatwieniem jest to, że na chwilę obecną można już wykonywać szybkie testy w szpitalu, tak, testy serologiczne i tutaj to jest ogromne ułatwienie, bo dzisiaj pacjent przychodzi na planowy zabieg, wykonuje mu się przy drzwiach na właśnie triażu taki test przez personel medyczny i po chwili jest wynik, wiemy kogo no de facto do tego szpitala wpuszczamy. Także to na pewno jest dużym ułatwieniem, no ale jak Państwo pewnie też wiecie, na te decyzje odgórne no troszeczkę musieliśmy czekać, te testy jednak były na początku do dzisiaj przez wiele osób są negowane, a ich skuteczność poddawana w wątpliwość. Mhm.
Czyli byliście pierwsi pod tym względem w województwie opolskim, tak? Pierwsi uruchomiliście ten...
Mieliśmy swój pierwszy punkt wymazowy, tak, który się znajduje na zewnątrz szpitala i który zaczął funkcjonować jako pierwszy i badał nie tylko te osoby, które trafiały do szpitala, ale też mieszkańcy mogli sobie badania wykonywać. Też tutaj właśnie no, duży udział w tym miała warszawska diagnostyka, która wykonywała na samym początku te badania całkowicie za darmo. Także tutaj gdzieś tam znaleźliśmy to, że tak można zadziałać i w ten sposób funkcjonować i to przyniosło tutaj korzyść wymierną. Potem oczywiście wchodziły kolejne regulacje ze strony rządu i NFZ-u i już to przebiegało zupełnie inaczej, ale nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś może tak, że się chcę bardzo chwalić skutecznością, ale w każdym kroku i w każdej rzeczy, którą robiliśmy, staraliśmy się, żeby to było bardzo skuteczne. Zawsze gdzieś tam chcieliśmy być krok do przodu, żeby pewne rzeczy wyeliminować i zadziałać. Taką na pewno dużą trudnością, która też spadła nagle, no to było obostrzenie wprowadzone właśnie decyzjami rządowymi, które było konieczne, tak, dotyczące zamknięcia czy to żłobków, czy przedszkoli, czy szkół. No nagle się okazało, że jednak personel, no głównie tutaj panie pielęgniarki, no mają dzieci, które chodzą do żłobka, do przedszkoli, do klas 1-3. Te osoby musiały zostawać w domu, no nie było tutaj innej możliwości, żeby tym osobom zapewnić jakiś inny rodzaj pracy albo żeby oni mogły w jakiś inny sposób tą pracę świadczyć, musiały zostawać w domu z tymi dziećmi, no to nagle spadło też tutaj bardzo tak, mam na głowę mocno, jednak wyeliminowało to sporą część personelu. Próbowaliśmy na początku rozmawiać i negocjować z ministerstwem, żeby być może dla personelu właśnie medycznego utworzyć specjalnie jakąś jedną placówkę, do której mogłyby te dzieci mimo wszystko chodzić. No niestety nie udało się to. Panie musiały gdzieś tam w ramach członków rodzin, no, osób zaprzyjaźnionych robić wszystko, żeby miał kto sprawować opiekę nad tymi dziećmi, a one mogły wrócić do pracy. Musieliśmy też w związku z tym no, przeorganizować całą pracę szpitala. Personel też musiał być w gotowości i personel musiał się też między oddziałami tutaj przemieszczać. No nie było tej takiej stabilizacji, która jest normalnie, że każdego dnia przychodzi na konkretny oddział do pracy, no to tutaj ta sytuacja, te różne obostrzenia kolejne jednak wymuszały szybką i sprawną organizację pracy. I tutaj chciałabym właśnie bardzo podkreślić, że mimo problemów kadrowych, o których się bardzo dużo mówi, dotyczących pracowników medycznych, no my się z nimi też borykamy, myślę, jak w całej Polsce. Natomiast nasz personel wykazywał się bardzo dużym zrozumieniem całej sytuacji. Naprawdę chcę to podkreślić całą stanowczością, bo w wielu miejscach się mówiło, tak obserwowaliśmy sobie takie fale, że na początku, kiedy była pandemia, marzec, kwiecień i nagle się okazywało, że wszyscy biliśmy brawo i mówiliśmy, że to są bohaterowie, no to potem sami Państwo wiecie, że jak to trwało im dłużej, im więcej gdzieś w różnych procesach jednak pojawiało się teleporad, a nie kontakt z pacjentami, no to zaufanie do kadry medycznej publicznej jednak niestety malało i coraz bardziej tutaj się piętrzył hejt. Wiemy też, że było tego hejtu sporo wśród różnych na przykład sąsiadów, kiedy potencjalnie się bali, że pielęgniarka wracająca do domu może być chora, ktoś gdzieś tam się z nią spotka. Więc to były takie wszystkie działania, na które trzeba było natychmiast reagować. Staraliśmy się podejmować bardzo dużo rzeczy, też w mediach społecznościowych, żeby jednak ten wizerunek personelu medycznego i szpitala nie został zachwiany, żeby pokazywać no, te pozytywne rzeczy, które się dzieją. Personel dostał też ogromne wsparcie od lokalnych przedsiębiorców i to były takie proste gesty od przekazywania typowo środków czy rzeczy takich potrzebnych w szpitalu, od kosztownego sprzętu po maseczki, po kombinezony, ale też były takie proste gesty w postaci obiadów, zapań jakichś tam specyficznych, a to kremów do rąk, po płynach do dezynfekcji. Takie proste gesty, które rzeczywiście personelowi też bardzo mocno pomagały przetrwać ten trudny czas i jednak no myślę, że poprawiały też samopoczucie tego personelu, bo no, miewaliśmy też trudne chwile, tak? No każdy jest tylko człowiekiem, gdzieś tam każdy się czegoś boi, mimo że panie tyle lat pracują, czy panowie w służbie zdrowia i napotykają różne sytuacje mniej lub bardziej komfortowe, to jednak no, to ich poczucie bezpieczeństwa w kolejnych falach koronawirusa też było bardzo różne. O tym też pisałam zresztą w pracy, że na początku to poczucie bezpieczeństwa było bardzo, bardzo małe, ale wynikało ono bardziej z niewiedzy przed samym właśnie koronawirusem. Potem bardzo mocno ewaluowało z każdą informacją poznaną tam z różnych źródeł na temat samego wirusa. To ono gdzieś tam wzrastało. Potem były wakacje i było małe takie uśpienie, mniejsza ilość zachorowań, więc też jakoś tak każdy się troszeczkę już wyluzował. Już wszyscy myśleliśmy, że mamy to ze sobą. No niestety wszyscy wiemy, jak to wyglądało po wakacjach i myślę, że ten taki właśnie najgorszy czas to mimo wszystko jednak zaczął się po tym okresie wakacyjnym, kiedy to wszystko było bardzo mocno wzmożone i kiedy trzeba było po raz kolejny podejmować trudne decyzje, trudne wyzwania. Personel też był już odrobinę tym wszystkim jednak zmęczony. No a przede wszystkim pacjenci też się coraz częściej zniecierpliwiają, zwłaszcza te osoby, które właśnie chciałyby wejść do szpitala, żeby odwiedzić swoich bliskich, a nadal nie mogą. Mamy, które koniecznie chcą rodzić z drugą osobą, a też no, im się to uniemożliwia. Od tygodnia wprowadziliśmy porody rodzinne pod dużym obostrzeniem. No zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się sprawdzała w praktyce.
Czyli to są już... Przepraszam, jeśli mogę zapytać o te wyzwania właśnie jesienne, czyli to są już innego rodzaju wyzwania, tak, które się pojawiły, no ale chyba innego kalibru, ale równie ważne, czy może ważniejsze nawet, nie wiem.
No myślę, że te jesienne wyzwania i też te wyzwania już teraz, które stoją przed nami u progu nowego roku, są inne, bo no wiadomo, ciągle pojawiają się osoby chore. My też po długim okresie, kiedy przyjmowaliśmy jednak do szpitala tylko i wyłącznie osoby zdrowe, które były umawiane na zabiegi planowe, lub te osoby, które gdzieś tam no, były w zagrożeniu życia i trzeba było im pomóc, to funkcjonowanie było mimo różnych trudności, wbrew pozorom bardzo proste, tak? No, była pewna selekcja tych pacjentów i wiedzieliśmy, z czym się spotykamy. Dzisiaj też trafia jednak po pierwsze do szpitala bardzo dużo osób, które przechorowały już COVID-a. I tutaj trzeba się zmagać z wszystkimi powikłaniami, które też jeszcze nie do końca są no, znane i nie do końca są odkryte. To też są wszystko nowe rzeczy, z którymi kadra medyczna się styka i musi no, jednak się konsultować też między sobą częściej niż do tej pory i szukać różnych innych doświadczeń i przeglądać różne dokumenty, chociażby też z innych krajów, żeby zobaczyć, jak te wszystkie powikłania tutaj, no jak zaradzić temu, co robić, jak działać, jak postępować. No i też to, że przez wiele miesięcy jednak no, funkcjonowały teleporady w większości przychodni, ludzie z różnych powodów, jedni z powodów teleporady, inni też ze strachu przed samym koronawirusem, no nie korzystali z opieki medycznej. Bardzo często no, odkładali to, jeśli nie było jakiejś takiej bardzo dużej potrzeby i konieczności, to odkładali wizyty u lekarza. Teraz to wszystko się skumulowało. U osób, zwłaszcza starszych, które mają różne schorzenia, różne choroby, ale głównie też te związane z niewydolnością układu krążenia, czy choroby płuc, czy choroby chociażby takiego no, wieku już prawda, no, starczego, gdzie jednak wchodzi w grę też cukrzyca, różne powikłania po tej cukrzycy. No, te osoby teraz trafiają do szpitala, ale niestety już bardzo często w cięższym stanie przez no właśnie ten taki okres przebywania w domu i jednak no nie leczenia się, nie bycia w ciągłym kontakcie ze swoimi lekarzami, specjalistami.
To jeśli ja mogłabym jeszcze zapytać, bo tak naprawdę częściowo już Pani odpowiedziała na to pytanie, które dotyczy właśnie kadry medycznej i tak naprawdę jej braku. Czy to naprawdę to było duże wyzwanie dla szpitala, że musiał przejść jak gdyby tą całą organizację, to żeby jakoś tam mogły się wzajemnie dane osoby zastępować w pracy? Czy faktycznie było tak, że szpital sobie bardzo dobrze poradził z tym, powiedzmy, z tym brakiem kadrowym? Czy to nie było w większości wyzwanie dla szpitala?
To było bardzo duże wyzwanie dla szpitala, dlatego że, no tak jak powiedziałam na wstępie, po pierwsze te braki kadrowe personelu medycznego, może nie tyle lekarskiego, ale przede wszystkim pielęgniarskiego, no jednak w Polsce są i to są w zaszłości wielu lat. To tak się nie wzięło też ani z okresu pandemii, ani teraz i nagle. No więc tego personelu jest niewiele. Do tej pory ten personel jednak świadczył pracę w różnych szpitalach, tak jak wcześniej wspomniałam, nie tylko w ramach swojego etatu, ale też na umowę zlecenie. Nagle ten personel został bardzo mocno ograniczony, no bo osoby, które pracowały na umowę zlecenie przez moment nie mogły dość długi świadczyć pracy właśnie w innych placówkach. Ograniczało się to tylko do jednej placówki. To samo dotyczyło na przykład ratowników medycznych, którzy mogli poruszać się tylko właśnie tutaj w zakresie ratownictwa medycznego, nie mogli już brać też swoich dyżurów w szpitalu. Jeszcze większym problemem było to, że wielu dzisiaj ratowników medycznych jest też strażakami w Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj też była potrzeba, żeby te środowiska się nie stykały i żeby gdzieś tam te zakażenia, jeśli się pojawią, no to żeby one nie były przenoszone właśnie do różnych placówek, do różnych miejsc, które były równie ważne i również w tej pandemii bardzo potrzebne. Także to był ogromny problem. No tak jak mówię, tutaj szpital poradził sobie z tym doskonale, głównie przez reorganizację pracy wewnątrz szpitala, ale też przez to, że personel bardzo często decydował się na dodatkowe dyżury, rozumiał sytuację, rozumiał potrzebę tej sytuacji. W naszym szpitalu też mieliśmy przez kilka miesięcy otwarty oddział typowo covidowy dla osób z covidem i to wymagało przygotowania no, jeszcze większej reorganizacji pracy. Przede wszystkim osób, które się zdecydowały na pracę w tym oddziale, co na pewno nie było dla nich łatwe. naprawdę mieliśmy to szczęście, że nasz personel tutaj wykazywał się dużym zrozumieniem i myślę, że jeśli ktoś z nich to ogląda i słucha, to naprawdę chylę przed nimi czoła i chcę im podziękować. Na pewno była to też duża zasługa umiejętnie prowadzonych jednak rozmów, motywowania tego personelu przez samego prezesa szpitala, który się w tej trudnej sytuacji bardzo dobrze odnajdował.
A wspomniała też Pani o wolontariuszach, którzy współpracowali. Czy oni w samym szpitalu również pomagali? Jaka była ich rola dokładnie?
Udało nam się stworzyć bardzo szybko grupę wolontariuszy. Wśród nich byli samorządowcy, byli radni, były też osoby związane z harcerstwem, byli też w części nasi pracownicy, zresztą nadal są, bo ten wolontariat się nadal odbywa. Na początku ograniczaliśmy to tylko do właśnie triażu, potem w zależności od umiejętności tych osób i wykształcenia pomagali też przy innych czynnościach. Właśnie jeden z wolontariuszy rozpoczął też pracę na oddziale covidowym, bo równolegle rozpoczął tam studia związane z opieką nad osobami starszymi. Też rolą było właśnie dostarczanie rzeczy od rodziny na oddział. Także no wszystkie osoby, które były na tym wolontariacie, to było takie pierwsze zderzenie. Po pierwsze zderzenie z osobą, która mogła być potencjalnie chora i z jej wykluczeniem i wpuszczeniem do szpitala, ale też bardziej z taką właśnie no jednak rolą pomagania przy organizowaniu pracy, czy to na izbie przyjęć, czy na oddziałach szpitalnych, przekazywania rzeczy, odbierania różnych rzeczy dla pacjentów, odbierania też rzeczy od kurierów, którzy dostarczają do szpitala, żeby jednak do tego szpitala nie wchodzili. No, jakby mówiąc na przykładzie własnego doświadczenia, bo sama w tym wolontariacie też nadal uczestniczyłam, było to bardzo duże wyzwanie, wymagało dużej elastyczności, wymagało też dużej empatii chwilami, bo no, sami Państwo wiecie, jak to jest, do szpitala trafiają osoby nie tylko po to, żeby się cieszyć nowym życiem i urodzić dziecko, bo takie sytuacje są fajne i się tutaj no przekazanie takiego nowonarodzonego dziecka rodzinie czy mamie rzeczy od takiej rodziny to była jedna z przyjemniejszych rzeczy na tym wolontariacie. Bywały chwile trudne, bywały chwile no bardzo ciężkie, kiedy jednak trzeba było też przekazywać no te mniej radosne rzeczy. I myślę, że to też wymagało od wszystkich wolontariuszy bardzo dużej empatii, troski zarówno o te osoby, którym się te rzeczy na oddział zanosiło, ale też rodziny, które na dole czekały na jakąkolwiek informację zwrotną. Oczywiście były czynne telefony dyżurne, rodziny mogły się komunikować tutaj za pomocą też telefonów, czy to z personelem, czy z rodziną, żeby się o stan zdrowia dowiedzieć, no ale jednak każdy przy tych drzwiach zawsze też czekał na jakąkolwiek informację zwrotną, także tutaj no, było to bardzo duże wyzwanie.
A czy korzystaliście w jakiś sposób z doświadczeń zagranicznych? Czy macie jakąś współpracę międzynarodową, czy byliście sami w tym wszystkim?
Ja sama zagłębiałam się w informacje, które zostały przekazane podczas jednej z konferencji, ponieważ Województwo Opolskie współpracuje bardzo mocno z Instytutem Konfucjusza i dzięki temu odbyła się taka konferencja, podczas której różni specjaliści mogli zadawać swoje pytania. Te pytania były zadawane, zostały one potem zgromadzone, można było tutaj czerpać odpowiedzi na te pytania właśnie w formie notatek, w formie nagrań też, które były. Były to jednak takie bardzo już specjalistyczne pytania. Dotyczyły one też właśnie głównie testu, leków, dotyczyły one samego sposobu sprawowania opieki nad osobami już zakażonymi, ale dotyczyły też na przykład samego sposobu przygotowania, ubierania się personelu w kombinezony, sposobu rozbierania się, no, było bardzo mocno tam podkreślane, w jaki sposób personel powinien przyjmować posiłki. Może się komuś wydać banalne, ale też korzystanie z toalety, kiedy się już jest rzeczywiście gdzieś tam ten kombinezon bardzo mocno no, zapakowanym i ubranym w wiele rzeczy podwójnie. No to wszystko są takie rzeczy tutaj no, nowe, z którymi się do tej pory nikt nie spotykał. Nawet jeśli ktoś pracuje na oddziale zakaźnym w szpitalu, no to wiemy, że nikt nie ubiera kombinezonu, nikt nie ubiera gogli, nikt nie ubiera podwójnych czy potrójnych rękawiczek, jednak czy masek. No jednak ta praca wygląda zupełnie inaczej niż teraz, kiedy musimy się zmagać z pandemią.
A jak wygląda sytuacja ze szczepieniami w waszym powiecie i jak wygląda też sytuacja, czy w jaki sposób organizujecie, czy planujecie, czy może myślicie o organizacji już tej opieki po-covidowej? Mówi się coraz więcej o możliwych powikłaniach COVID-a, zaczynają powstawać, czy planuje się gdzieniegdzie otwieranie takich oddziałów rehabilitacji po-covidowej. Czy myśleliście również o tym?
Wracając do szczepień, to szpital nasz powiatowy jest szpitalem węzłowym, jeśli chodzi o szczepienia i tutaj trochę znowu wyjdzie, że się chwalę, ale no chyba nie mogę powiedzieć inaczej, bo rzeczywiście jeśli chodzi o szpitale powiatowe, no to wyszczepialność personelu zero mieliśmy na najwyższym poziomie. Czy uporaliśmy się z tym sprawnie i bardzo szybko. W tej chwili kończymy wyszczepianie właśnie grupy zero drugą dawką. W szpitalu odbywają się też szczepienia populacyjne. Zostały pod to przygotowane pomieszczenia, została pod to zorganizowana praca. Nawet tutaj właśnie do tych rzeczy związanych z całym systemem, do tych spraw formalno-papierkowych oddelegowywaliśmy pracownika szpitala, żeby się już tutaj nie musiał personel szpitala tym zajmować no, wykwalifikowany medycznie, tylko żeby mógł się poświęcić innej pracy. Także myślę, że tutaj no, mamy gdzieś tam też swój mały sukces i oby on taki nadal był. W tej chwili odbywa się wyszczepianie nauczycieli, rozpoczynamy wyszczepianie AstraZeneca.
Ja myślę, że chwalić się nawet należy, jeżeli ma się jakieś osiągnięcia i te osiągnięcia akurat w tym sektorze i w tym przypadku mówimy o zdrowiu, życiu ludzkim, prawda, opiece zdrowotnej, to mogą być jakąś inspiracją dla innych, prawda, i wzorem dla innych, a więc tutaj ja myślę, że przedstawianie tego jest jak najbardziej zasadne.
Jeśli chodzi o te działania związane z rehabilitacją, to na terenie województwa opolskiego jest już przygotowany jeden szpital pod rehabilitację po-covidową. Natomiast jeśli chodzi o szpitale powiatowe, to z perspektywy naszego szpitala mogę też powiedzieć, że no po pierwsze na razie są kolejne etapy odmrażania pracy poszczególnych oddziałów, bo wcześniej jednak też większość szpitali albo była częściowo zamknięta, albo całkowicie została przekwalifikowana na szpital no, jednoimienny, albo też odbywały się w ograniczony sposób zabiegi, bo jednak był taki czas, kiedy też NFZ prosił o ograniczenia zabiegów planowych i wykonywało się tylko w większości te ratujące życie. Także w tej chwili następuje stopniowe decyzją tutaj ministra i wojewodów, następuje stopniowe odmrażanie pracy poszczególnych szpitali i oddziałów szpitalnych, więc na razie tak naprawdę zmagamy się w szpitalach powiatowych, żeby nadrobić to, co przez te kilka miesięcy no, gdzieś tam czekało i to pewnie jeszcze jakiś czas potrwa, ale tak jak powiedziałam wcześniej, trafiają już osoby, no, zwłaszcza na oddział wewnętrzny, u których jest bardzo dużo powikłań po-covidowych. No i te osoby jednak wymagają większego skupienia i poświęcenia jednak większego nakładu tutaj, no i czasu i jednak no, pracy lekarzy, żeby gdzieś tam te osoby mogły wrócić do normalnego życia i żeby te wszystkie schorzenia, które gdzieś tam teraz są bardzo dla nich uciążliwe, żeby to wyeliminować. Bardzo dużo trafia osób właśnie z takimi rzeczami związanymi typowo pulmonologicznie, czyli mam tutaj na myśli wszystkie choroby związane z płucami, ale dużo właśnie osób związanych z chorobami układu krążeniowego, neurologicznego. Pojawiają się pierwsze osoby też z różnego rodzaju depresjami, bezsennością. Także tutaj na ten moment szpitale powiatowe muszą się skupić bardzo mocno, żeby odrobić te zaległości kilku miesięcy i na tym się skupić. My na pewno będziemy chcieli tutaj rekomendować i panu marszałkowi, i wojewodzie, żeby z nowej perspektywy finansowej, z tych środków, które za chwilę będą i będzie można po nie sięgać, żeby jednak właśnie skupić dużą uwagę na tych osobach, no, które jednak przeszły COVID-a.
Mamy ciekawe pytanie na czacie. Ono tak jest w kontekście w pewnym sensie tego, co też pani starosta mówiła, tak ja to widzę, o tych oddolnych inicjatywach, czy takim reagowaniu lokalnym, oddolnym, bez czekania na dyrektywy z góry. I to było skuteczne, tak? I można było dzięki temu pewne rzeczy wdrożyć szybciej, jakieś życia uratować, jakieś zdrowie uratować. Mamy pytanie dotyczące opinii pani na temat przekazywania ewentualnego szpitali powiatowych pod zarząd wojewodów. To się wiąże też z taką jak chyba zaczętą już dyskusją o centralizacji, prawda? Jaka jest pani opinia na ten temat?
Ja myślę, żeby tak dokładnie coś na ten temat powiedzieć, no to po pierwsze na razie ciągle mamy za małą wiedzę, jak miałaby ta centralizacja wyglądać. Wiemy, że pracują zespoły w ministerstwie skupione jednak głównie z urzędników. Myślę, że byłoby bardzo fajnie, gdyby do tych zespołów zostały doproszone osoby, no jednak praktycy. Fajnie byłoby, gdyby do tych zespołów zostali doproszeni też prezesi poszczególnych szpitali, bo myślę, że można by wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie. Myślę, że sytuacja pandemii pokazuje jednak wciąż, że nasze działania powinny się na tę chwilę skupić na troszeczkę innych rzeczach niż na centralizacji służby zdrowia. Czy przede wszystkim powinniśmy zrobić wszystko na każdym etapie samorządu, żeby jednak jak najwięcej osób chciało podejmować naukę, czy to na wydziałach lekarskich, czy tutaj właśnie jeśli chodzi o pielęgniarki. Najbardziej brakuje personelu tutaj, jeśli chodzi o pielęgniarki. Ten personel się jednak już nam starzeje i tutaj młodego na rybku no niestety jest bardzo mało, więc myślę, że to powinny być takie kluczowe działania, którymi się wszyscy na każdym szczeblu, czy to rządowym, czy samorządowym, powinniśmy zajmować. Moje takie odczucia na dzień dzisiejszy, tylko moje, nie chciałabym, żeby one były jakoś też bezpośrednio kojarzone ze szpitalem, bo to są tylko moje przemyślenia, ale trochę dzisiaj NFZ sprowadza się moim zdaniem do roli takiego zakładu usług społecznych, tylko płatnika. Wiele razy podejmowaliśmy już różne próby rozmawiania na temat funkcjonowania szpitali, chociażby właśnie z poziomu poszczególnych województw, starostów i powiatów, czy to na konwentach województw ze starostami, czy też z poziomu Związku Powiatów Polskich. Znaczy, zmiany w służbie zdrowia na pewno są potrzebne i w sposobie kontraktowania, finansowania, rozliczania poszczególnych rzeczy. To jest myślę nieuniknione i teraz też pandemia pokazała to bardzo mocno, że te zmiany no jednak są wymagane. No, wiemy też o różnych propozycjach ministrów zdrowia, no nie tylko obecnego, ale też poprzedników. No, mieliśmy już kasy chorych, były już koszyki, różnego rodzaju propozycje dotyczące właśnie finansowania świadczeń zdrowotnych. Każdy z nich gdzieś tam no jednak nie do końca się sprawdzał i myślę, że tutaj potrzeba przede wszystkim odważnej osoby, która podejmie decyzji być może nie o centralizacji szpitali, ale o zmianie sposobu właśnie finansowania wszystkich usług medycznych. Być może też o tym, że każdy z nas powinien jednak wykupywać jakiś dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy, z którego będą różne rzeczy wynikały, ale no jak wszyscy wiemy, nie są to łatwe decyzje i nie są to proste decyzje, żeby przekonać tutaj czy to mieszkańców swojego powiatu, województwa, czy w skali kraju, no do ponoszenia jakichś kolejnych wydatków. Służba zdrowia to jednak jest no, najważniejsza tutaj po pierwsze dziedzina i sprawa związana z naszym codziennym funkcjonowaniem, więc no, czapka z głowy temu, któremu uda się te zmiany wprowadzić, bo Państwo przecież też najlepiej wiecie, że jednak mimo tego, że się próbuje od wielu lat wprowadzać różne zmiany, to wychodzą one lepiej lub gorzej, spotykają się z lepszą lub gorszą akceptacją społeczeństwa. Ja uważam, że to nie jest kwestia centralizacji, ale rzeczywiście tak, ktoś powinien twardą ręką, nie wiem, być może powinien to być NFZ i taką rolę przejąć, podjąć decyzję co do funkcjonowania poszczególnych szpitali, bo rzeczywiście teraz tak jest, że no, w sąsiedztwie nasze województwo nie jest dużym województwem, więc szpitale są no, dość blisko siebie rozlokowane. No, prawie każdy szpital ma podobne oddziały, więc no, nigdy to nie będzie rentowne, nigdy to nie będzie opłacane. Dlatego tak, na pewno ktoś powinien podjąć decyzję konkretną co do funkcjonowania szpitali. Czy akurat musi być to centralizacja, co do tego nie mam stuprocentowego przekonania. No myślę, że to też jest jedna z tych rzeczy, która będzie trudna właśnie do przeprowadzenia z racji tego, że jednak większość szpitali jest już spółkami powiatu.
No tak, czyli to są jeszcze plany takie niedookreślone czy niesprecyzowane, aczkolwiek idące w kierunku systemu, który już kiedyś był, prawda? Szpital Klapkowicki chyba pod koniec, nie wiem, czy to był rok 1989, kiedy stał się SPZOZ-em, prawda? Wcześniej ta centralizacja już była. Ja myślę, że my generalnie tak...
Generalnie w kwestii służby zdrowia, przepraszam, że wejdę tak. Tam. Znaczy myślę, że generalnie w materii służby zdrowia i funkcjonowaniu szpitali pokusiłabym się, że to jest takie trochę zawracanie kijem, znaczy ciągle się gdzieś tam to odwraca z jednej strony w drugą. Nikt do tej pory no, nie miał chyba do końca jednak odwagi podjąć jakichś takich bardzo strategicznych decyzji mówiących o tym, że jak tworzymy sieć szpitali, to rzeczywiście, nie wiem, ten szpital zamykamy, a ten zostawiamy otwarty, albo ten będzie przygotowany pod taką specjalizację, a ten pod inną specjalizację. Jest to bardzo trudny proces do przeprowadzenia, aczkolwiek też no, niemożliwy. My nawet sami dzisiaj między starostami widzimy, że na przykład porodówki, no, w bliskości kilka porodówek siebie kompletnie się nie sprawdza. No, ilość porodów no, jest jaka jest i tutaj no, no, nie da się, żeby to przynosiło jakieś konkretne dla szpitala korzyści. Być może ta porodówka nie musi być w każdym szpitalu. Że ciężko do tego przekonać będzie mamy i mieszkańców, będzie zapewne bardzo trudno, no bo dziś jednak każdy chciałby mieć te usługi zdrowotne, pewnie w takim no, pełnym wachlarzu usług, blisko siebie i móc bardzo blisko z tych usług korzystać. No ale też no, myślę, że sytuacja właśnie chociażby tutaj i z pandemią i ekonomiczna jednak pokazuje, że jest to niemożliwe. Natomiast na pewno to, co się udało przez wiele lat, to cyfryzacja tych wszystkich rzeczy związanych ze służbą zdrowia. Dzisiaj już da się pewne rzeczy bardzo dokładnie wyliczyć, bo one są raportowane, one są umieszczane w systemach. Myślę, że fajnie byłoby, gdyby szpitale funkcjonowały nie tylko przez pryzmat takiej trochę mapy płatności, bo trochę tak to dzisiaj jest, że tam, gdzie wszystko się przekłada na cyfry, myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy zaczęli właśnie jednak w szpitalach i też przez pryzmat poszczególnych NFZ-ów no, funkcjonować w kwestii służby zdrowia od strony właśnie tutaj epidemiologii. To jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić szczególną uwagę. A wtedy myślę, że wszystkie inne czynniki po kolei no gdzieś tam prędzej czy później zaczną się zgadzać i jednak bilansować.
No właśnie, ja tutaj nie mogę się oprzeć nawiązaniu do pewnego tekstu, artykułu, który ukazał się w naszym blogu Zdrowia Publicznego, który już od dłuższego czasu prowadzimy, właśnie dotyczący artykuł, tekst dotyczący tej problematyki, centralizacja szpitali, na czym może polegać, jakie są doświadczenia wybranych krajów. Katarzyna Dubas-Jakubczyk, Iwona Kowalska-Bobko, Michał Zabdyr-Jamrus i Krzysztof Sowada są autorami tego tekstu i tam zostało zamieszczone takie zestawienie korzyści i zagrożeń możliwych z tej ewentualnej centralizacji szpitali. Oczywiście nie wiemy, jak ona miałaby wyglądać, czy w ogóle nastąpiłaby, a jeśli tak, to jak miałaby wyglądać. W każdym razie w środowisku akademickim staramy się rozważać wszelkie za i przeciw, prawda? I w ten sposób przynajmniej proponować jakieś rozwiązania dla polityki zdrowotnej. Inna sprawa jest, co potem z tym robią decydenci i na ile poważnie jakieś argumenty naukowe traktują. Ja tutaj zacytuję może te korzyści, te zagrożenia i ciekaw jestem bardzo Pani opinii na ten temat, które z nich mogłyby tutaj przeważyć. Co mamy wśród korzyści? Koncentracja usług specjalistycznych. Duża liczba usług, a więc wykorzystanie krzywej uczenia. Lepiej można pewne zabiegi wykonywać, jeżeli się je wykona 100 razy, a nie 5, prawda? Poprawa bezpieczeństwa pacjenta i efektów leczenia w pewnych szczególności obszarach. Zwiększone możliwości prowadzenia badań naukowych, działalności edukacyjnej. Zwiększone możliwości wprowadzania innowacyjnych metod leczenia. Wykorzystanie efektu skali. Można robić taniej na większą skalę. A więc większe, efektywniejsze wykorzystanie środków, lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, ograniczenie kosztów. No ale zagrożenia, ich jest może mniej liczbowo, ale to nie, co nie znaczy, że są one mniej istotne. Ograniczenie dostępu poprzez zwiększenie dystansu geograficznego, zwiększenie nierówności w dostępie doświadczeń, zwiększenie obciążeń dla pacjenta i rodziny, wymiar ekonomiczny, wymiar psychologiczny również, dystans, izolacja. Ograniczenie możliwości dostosowania usług do lokalnych potrzeb zdrowotnych, no i utrudniony proces koordynacji pomiędzy leczeniem szpitalnym a lecznictwem ambulatoryjnym. Co Pani starosta o tym sądzi?
Ja myślę, że już no z zasady nie należy tutaj jakoś ograniczyć tych pomysłów, o które Pan wspomniał. Natomiast no myślę, że trzeba bardzo mocno, jak sobie starałam się szybko tutaj wynotowywać to, co Pan doktor tutaj czytał, no myślę, że no trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę, w jakim zakresie te działania będą wdrażane. U nas często wygląda to tak, że centralizacja następuje w obszarach, w których sprawy są no, w miarę proste do rozwiązania i do zarządzania nimi. Nie wyobrażam sobie, tak jak wcześniej już powiedziałam, całkowitej centralizacji usług medycznych, bo ostatnie miesiące jednak pokazały, że musimy się uczyć wzajemnych rozwiązań i z tych wzajemnych rozwiązań możemy zawsze tutaj no, korzystać i czerpać. Minusy na pewno tutaj możliwość odejścia z systemu publicznego do prywatnego, takich no dobrych przede wszystkim specjalistów. Może to spowodować też brak konkurencyjności, co jednak spowoduje gorszą jakość usług, bo to konkurencja przecież no, wymusza tutaj postęp i podnoszenie jakości funkcjonowania szpitali. Personel, który będzie musiał podróżować jednak do innych miejsc, być może też właśnie miejsc odległych, by znaleźć pracę w tych swoich tam określonych specjalizacjach, no nie wiem, czy do końca też będzie z tego zadowolony, więc myślę, że tutaj te wszystkie czynniki jednak należy brać poważnie pod uwagę. Rzeczywiście dostęp mieszkańców do usług zdrowotnych no może być tutaj jakby największym problemem, ale myślę, że to wszystko też jest kwestia tego, jak się do tych zmian wszyscy po kolei przygotujemy, jak też one zostaną właśnie wdrożone i mieszkańcom przekazane, bo troszkę no tutaj świadczenie różnego rodzaju usług już dawno nie jest właśnie wykonywane w sposób przypisany terytorialnie, bo na przykład do naszego szpitala trafiają pacjenci nawet z ościennych województw. To w zależności od tego, jaki specjalista, jakie zabiegi wykonuje, to mieszkańcy czy ludzie no gdzieś tam są w stanie przemierzyć też wiele kilometrów za taką osobą. My dzisiaj wykonujemy, czy to zaćmy, czy innego rodzaju zabiegi, nawet właśnie z ościennych województw przyjeżdżają ludzie, z dolnośląskiego województwa, przyjeżdżają ludzie ze śląskiego województwa, trafiają nam się nawet mamy, które przyjeżdżają do porodu z ościennych województw. Także wszystko jest pewnie kwestią dobrego przygotowania tych zmian, chociaż tak jak powiedziałam już wcześniej, myślę, że przede wszystkim wszystkie siły i środki i działania na różnych szczeblach i samorządowych i rządowych powinny się skupić na chwilę obecną na tym, jak zachęcić więcej osób do tego, aby chciały podejmować naukę właśnie na kierunkach medycznych, zwłaszcza tutaj na pewno jeśli chodzi o pielęgniarki, bo myślę, że niebawem największym naszym problemem właśnie będzie nie to, czy szpital jest centralizowany czy nie i ile ma pieniędzy, tylko to, czy przy tych łóżkach będzie miał kto stać, czy będzie miał kto pracować.
Dziękuję. Czyli poważne wyzwanie. Właśnie o to też chciałem jeszcze zapytać, jakie inne jeszcze wyzwania przyszłości dla powiatu krapkowickiego? Mówi się teraz dużo o problemach demograficznych Polski, prawda? O starzeniu się polskiego społeczeństwa, o tych bardzo niekorzystnych zmianach, które być może ta pandemia jeszcze w jakiś sposób przyspieszyła. Czy to są również wyzwania dla powiatu krapkowickiego?
Tak, oczywiście, to są bardzo duże wyzwania dla powiatu krapkowickiego i też dla całego województwa opolskiego. Powstał taki specjalny raport NIK-u, ja go sobie tutaj nawet pozwoliłam na dzisiaj też przeglądnąć i wypisać z niego takie najważniejsze rzeczy. Ten raport NIK-u właśnie wskazywał, że województwo opolskie cechuje jeden z najniższych wskaźników do populacji wśród wszystkich województw. W latach 2020-2012 liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 4,8%. I we wnioskach pokontrolnych, nie tylko w naszym województwie, ale również w innych, NIK wskazuje, aby właśnie takie wszystkie działania były podejmowane proludnościowe i żeby one były podejmowane kompleksowo. I czy to z poziomu właśnie samorządu wojewódzkiego, czy gminnego, czy powiatowego. Nasz teren też jest zagrożony tym, można powiedzieć, że podwójnie, bo z jednej strony wiele osób wyjeżdża do pracy za granicę i tutaj zaczyna się pojawiać jednak niska wartość współczynnika dzietności. I w latach 2000-2018 kształtował się on na poziomie 1,2, a w przypadku samorządu województwa opolskiego w ostatnich latach przeznaczono przeszło 360 milionów euro na realizację właśnie programu związanego ze specjalną strefą demograficzną. Był taki duży program nazwany Opolskie dla Rodziny. W ramach tego programu mieszkańcy też mogli korzystać z karty rodzin, które zostały wprowadzone właśnie z poziomu i województwa, i z poziomu gmin.
Zatem dziękuję bardzo za tą część związaną bezpośrednio z COVID-em, a teraz chciałbym przejść do tematu związanego z Pani aktywnością w naszym instytucie, bo jest Pani absolwentką studiów podyplomowych zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Tutaj z tego miejsca chcemy pozdrowić Panią dr Alicję Domagałę, która jest kierownikiem tych studiów. A mam do Pani pytanie, co Panią przekonało do tego, żeby studiować u nas i dlaczego właśnie ta tematyka zdrowotna zaczęła Panią w znaczący sposób interesować?
Ja sobie bardzo często żartuję, że lubię wiedzieć, a jak nie wiem, to cierpię. Więc myślę, że to jeden z takich powodów, że jeśli rzeczywiście jestem, a jestem od 2010 roku wicestarostą w powiecie krapkowickim, w związku z tym styczność ze szpitalem powiatowym właściwie mam każdego dnia, z racji tego, że jest to szpital powiatowy, spółka powiatowa. Więc myślę, że to był też jeden z powodów, dla których podjęłam naukę u Państwa, żeby gdzieś tam tą swoją wiedzę uzupełnić, ale też żeby być może poznać w trakcie tych studiów ciekawe osoby, które zajmują się zarządzaniem służby zdrowia w innych miastach i żeby porównać tutaj swoje doświadczenia. Miałam to szczęście, że rozpoczęłam studia wtedy, kiedy nie były one u Państwa zdalnie, tylko mogliśmy się rzeczywiście jeszcze spotykać przez cały czas na miejscu i wymieniać się rzeczywiście różnymi praktykami, różnymi doświadczeniami.
A w którym roku zaczęła Pani właśnie studiować na naszym kierunku?
W 2019.
Mhm, mhm. Jaki był temat Pani pracy?
Namówili mnie do tego właśnie znajomi, którzy też pracują w samorządzie i zajmują się służbą zdrowia. Początkowo temat mojej pracy to była bardziej też właśnie taka analiza finansowa pod kątem funkcjonowania szpitala i dostępności usług zdrowotnych, no ale tak jak mówiłam, w trakcie pandemii, kiedy po pierwsze okazało się, że mogę mieć wydłużony termin pisania tej pracy, zapytałam pana właśnie tutaj doktora Sowadę, czy wchodzi w grę zmiana tematu pracy. Powiedział tak, w związku z czym temat mojej pracy, funkcjonowanie szpitala powiatowego w czasie epidemii SARS-CoV-2 właśnie na przykładzie powiatu krapkowickiego, miało być 40 stron, zrobiło się z nich prawie 100. Podstawowa praca to rzeczywiście 40 stron samej pracy, a reszta to takie podzielenie się praktycznymi rozwiązaniami w formie właśnie załączników. Tutaj w tej pracy znajdują się też wywiady z poszczególnymi ordynatorami oddziałów, które pracowały w czasie COVID-u i jaki to miało bezpośredni wpływ na zmianę tej pracy. Załączyłam też różne procedury, które przygotowywaliśmy tutaj zespołowo z prezesem szpitala, różne zmiany. Jest też właśnie wśród nich ta karta triażu stworzona specjalnie przez nas na funkcjonowanie szpitala, ale też ankiety, które udało się przeprowadzić z personelem każdego szczebla. Takie ankiety sobie przygotowałam i między innymi właśnie w tych ankietach są odpowiedzi na pytania, jakie duże zmiany wywołała w pracy epidemia, jak duży strach ta epidemia wywołała i z jakimi tutaj zmianami panie i panowie musieli się w szpitalu zmagać.
Zatem dziękuję bardzo za opisanie tej pracy. A jeszcze dodatkowe pytanie, czyli wykorzystuje Pani wiedzę ze studiów podyplomowych bezpośrednio na to, co się teraz dzieje, bo między innymi ten obszar zarządzania kryzysowego jest dosyć ważny.
Jest bardzo ważny. Ja może odniosę się do trzech przedmiotów, z których jednak z wiedzy zdobytej na tych przedmiotach korzystam jednak najczęściej, ale też chciałabym podkreślić, że to tacy wykładowcy, którzy zapadli gdzieś tam w pamięci nie tylko mnie, ale osobom, które studiowały ze mną na roku. Był to pan doktor Kaucz, który był bardzo wymagający, ale jednak podstawy zarządzania i organizacji służby zdrowia tutaj właśnie w wykonaniu wykładów pana doktora były ogromną wartością dodaną teraz w praktyce i w pracy. Na pewno był to rynek usług zdrowotnych tutaj właśnie z panem doktorem Sowadą, bo jednak myślę, że na co dzień właśnie bardzo mało się sięga do takich źródłowych materiałów. No i myślę, że faworytem tutaj, jeśli chodzi o przedmiot i o sam sposób przekazania wiedzy, wykorzystania tej wiedzy, ale przede wszystkim też tego, że jednak można w każdej chwili się zwrócić jeszcze do dnia dzisiejszego, będąc już absolwentką i doradzenia się i dopytania, to na pewno regulacje prawne w wykonaniu pana Pawła Lipowskiego.
To jeszcze, jeśli ja bym mogła zapytać, bo również jestem absolwentką, natomiast póki co studiów magisterskich na zdrowiu publicznym, ale myślę, że tematyka jest też bardzo spokrewniona i w związku z tym chciałam zapytać, czy ma Pani jakieś informacje na temat statystyk, czy jacyś absolwenci samego zdrowia publicznego na przykład pracują w powiecie krapkowickim w sektorze ochrony zdrowia?
Tak, kilka osób pracuje rzeczywiście też w szpitalu moim, powiatu krapkowickiego. Jest to dyrektor do spraw medycznych, właśnie też prezes szpitala, ale też kilka osób tutaj z personelu pielęgniarskiego. Znam też osobę, która kończyła właśnie państwa ten kierunek. Jest nim obecny szef sanepidu, a wcześniej był szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. Także jeśli ja miałabym komuś te studia polecić, to tak, polecam je i myślę, że na pewno w Krakowie. Mam pewną skalę porównania co do studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem, bo też jestem aktualnie na kierunku wprawdzie niezwiązanym ze służbą zdrowia, ale z administracją na studiach MBA w Nowym Sączu, natomiast Kraków polecam z czystym sumieniem.
Bardzo się cieszymy i dziękujemy.
To był i to jest długi wywiad, ale ja myślę, że to nie jest żaden problem, ponieważ mówimy tutaj, a przede wszystkim pani starosta mówi o niesamowicie ciekawych i ważnych rzeczach. Zaletą tych naszych wywiadów, które są zamieszczane na YouTubie, które również teraz coraz częściej będziemy zamieszczać w podcastach, jest to, że w każdej chwili sobie można przerwać i odsłuchać później. Także bardzo się cieszę, że udało nam się doprowadzić do tej dzisiejszej rozmowy, niesamowicie ciekawej, interesującej i wartościowej. Przy tej okazji, jeżeli mówimy o absolwentach, to pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych absolwentów, którzy teraz, czy być może w przyszłości będą słuchać tego wywiadu. Będziemy się starali, żeby ciekawych wywiadów było dużo. Mamy dobry powód, jest w tej chwili 30-lecie, w tym roku obchodzimy 30-lecie powstania szkoły, a później Instytutu Zdrowia Publicznego. To jest de facto jubileusz zdrowia publicznego w Polsce, uniwersyteckiego, dlatego że byliśmy pierwszą uczelnią, która właśnie zaczęła prowadzić w Polsce kształcenie akademickie na zdrowiu publicznym. Także zachęcamy do naszych, zapraszamy panią starostę i wszystkich do naszych mediów społecznościowych. Zapraszamy też na nasze kierunki, studia podyplomowe, być może będziemy mieli kolejne, kierunek licencjacki, zdrowie publiczne, zarządzanie w ochronie zdrowia, studia magisterskie, zdrowie publiczne. Powoli kończąc, gratulując jeszcze raz pani staroście za wspaniałą pracę dyplomową, dziękuję serdecznie za udzielenie nam tego wywiadu. Ja nie mogę się oprzeć jeszcze jednemu pytaniu, a mianowicie liczymy wszyscy, że z tej pandemii wreszcie wyjdziemy, że wrócimy do tej normalności, jakkolwiek nowa ona by nie była. No i liczymy też, że jakaś nowa pandemia na nas nie zejdzie, a jeżeli nawet, to będziemy na nią znacznie lepiej przygotowani, chociażby dzięki takim działaniom, jakie w powiecie krapkowickim prowadziliście i czego uczyliście się. W związku z tym być może wrócimy do podróżowania, tak jak to kiedyś bywało. I w związku z tym to już chyba ostatnie pytanie, jakie chcieliśmy zadać. Czy warto odwiedzić Krapkowice i wasz region, a jeśli tak, to dlaczego?
No oczywiście, że warto. Znaczy, myślę, że nie mogłaby tutaj paść inna odpowiedź. Natomiast no, na pewno zaletą tutaj powiatu krapkowickiego jest to, że przede wszystkim jesteśmy w bliskości dwóch zjazdów z autostrady, bo i od strony właśnie Katowic, i od strony Wrocławia, więc można się w zasadzie bardzo szybko do powiatu krapkowickiego przemieścić. Region wielokulturowy, region bardzo życzliwy właśnie, na pewno cechujący się taką tutaj śląską gościnnością, więc myślę, że przede wszystkim no, przez żołądek do serca, więc chętnie zachęcę wszystkich do odwiedzenia przez pryzmat kuchni i dań kulinarnych i ich spróbowania, czyli wszystkich tutaj okolicznych restauracji, które serwują typowo właśnie śląską kuchnię, czyli kłuski, rolady, modra kapusta rosół śląski, ale też certyfikowany produkt, jakim jest Kołocz Śląski z makiem i serem i mnóstwo przepięknych zamków i pałaców, które można odwiedzić, w których można też przenocować. Każdy z tych obiektów ma szeroki wachlarz usług. Jest też przepiękny zamek w Kamieniu Śląskim z sanatorium, z leczeniem właśnie metodą knajpa. Myślę, że też warto do tego obiektu, zwłaszcza po COVID-zie, zawitać, ale przepiękna, moszna, mocno rozwijające się miasto wojewódzkie Opole z powiatu krapkowickiego, konkretnie z Krapkowic, jest tak naprawdę 25 kilometrów do tego miasta wojewódzkiego. Myślę, że ono w większości mieszkańcom Polski kojarzy się tylko i wyłącznie z festiwalem opolskim, natomiast ja zachęcam do odwiedzenia też instytucji kultury, które bardzo prężnie działają na terenie województwa całego opolskiego. Powiat krapkowicki, 64 tysiące mieszkańców. Myślę, że mamy wiele do zaoferowania, zwłaszcza pod kątem turystyki weekendowej i to takiej turystyki weekendowej skierowanej dla biznesu z ciekawymi obiektami właśnie konferencyjnymi, ale też turystyki weekendowej dla rodziny, gdzie można spędzić bardzo fajnie czas z rodziną, czy to w agroturystyce, czy w niektórych obiektach hotelowych, które są pod tym kątem przygotowane, no i przede wszystkim też dla studentów, którzy nie mają dużego zasobu finansowego. Także myślę, że tutaj mogę serdecznie zaprosić, jak tylko się skończy ten niefajny czas, kiedy nie możemy się przemieszczać, to na pewno warto odwiedzić powiat krapkowicki, województwo opolskie. Zresztą powiat krapkowicki, który znajduje się w sercu Opolszczyzny, takie jest nasze też hasło promocyjne. Brzmi bardzo przyjaźnie i bardzo zachęcająco, zwłaszcza w przededniu walentynek.
Ja już zaczynam planować wizytę w Waszym regionie. Dziękuję serdecznie w takim razie. Do widzenia. Dziękuję bardzo.
Bardzo Państwu.
Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Staroście za możliwość wzięcia udziału w dzisiejszym wywiadzie i opowiedzeniu nam o bardzo ważnych kwestiach związanych właśnie z zarządzaniem placówkami ochrony zdrowia w czasie pandemii koronawirusa.
Bardzo dziękuję za stworzenie takiej możliwości. Serdecznie Państwa pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.